Słowo, które dziś będę czytał i przez kilka minut pewne myśli, które z tego słowa się wyłaniają, chcę wam przedstawić, jest w moim sercu już od jakiegoś czasu i nie pierwszy raz to słowo zwiastuję w ostatnich 2-3 tygodniach. Ale dlatego, że w minionych dniach bardzo mocno odczuwałem w moim sercu, aby także naszemu zborowi to słowo przekazać. Posłuszny Duchowi Świętemu chcę dzisiaj czytać ten tekst. Słowo, które będę czytał, zwiastowałem dla pastorów na ostatnim spotkaniu tydzień temu naszego okręgu. Tym słowem także dzieliłem się z liderami młodzieżowymi w Żorach na spotkaniu liderów młodzieży naszego rejonu. A dzisiaj chciałbym podzielić się z Kościołem, z naszym zborem, do którego wspólnie należymy, dlatego że w tym tekście, który dziś przedstawię, jest głęboko ukryta wizja. Wizja Boża dla Kościoła, dla nas, która odnosi się do naszych postaw i do naszego życia. Dzisiaj także podczas mojego kazania zobaczycie krótki wideoklip poświęcony tematowi, który za chwilę poruszę. I wierzę, że będziemy zachęceni, że będziemy ubłogosławieni, będziemy dotknięci Bożą mocą i Bożą obecnością. Będziemy czytać etapami Psalm 92. Będziemy czytać etapami podzielone na 3 części Psalm 92 i odczytajmy pierwszy fragment Psalmu 92 od pierwszego wiersza do wiersza 5. Psalm. Pieśń na dzień szabatu. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Obwieszczać z rana łaskę Twoją, a w nocy wierność Twoją. Na lutni o 10 strunach i na harfie przy dźwięku cytry. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi. Raduję się z dzieł rąk Twoich. Oto pierwszy fragment, który porusza moje serce, który pokazuje mi wizję Bożą dla Kościoła, dla ludu Bożego, dla tych, którzy w dzień odpocznienia, w dzień wolny spotykają się razem, aby mieć społeczność z Panem. A więc mocnym tego przesłania, tego fragmentu jest uwielbienie wynikające z życia z Bogiem. To jest to, co tworzy piękno Kościoła. Kiedy my, jako ludzie na ziemi żyjący, spotykający się z Bogiem codziennie, mamy radość z uwielbienia, z wysławiania Pana, bo wynika to z życia z Bogiem, które prowadzimy. Nie ma nic piękniejszego, nie ma wspanialszego uwielbienia, nie ma większej radości, jak oddawać Bogu chwałę, dlatego że wynika ta chwała z mojego życia z Bogiem. W Psalmie 92, wierszu 5 czytamy, bo rozweseliłeś mnie, Panie. Co jest źródłem mojego rozweselenia, mojej radości dziś rano? Ty, Panie, rozweseliłeś mnie czynami Twymi. O Panie, Ty rozweseliłeś mnie dziś czynami Twymi. Raduję się z dzieł rąk Twoich. To jest najlepsza motywacja do uwielbienia Boga. To jest najlepszy motor dla Kościoła, który powoduje, że staje się Kościół pełen chwały i czci. Tak już jest i takie mamy przekonanie. Ja też takowe mam. I cieszę się, że jestem w takiej społeczności, jaką tworzymy, że mamy tą wizję i mamy to przekonanie. Mamy tą wielką radość, aby oddawać cześć Bogu spontanicznie, z entuzjazmem i głośno. Wierzę, że Pan pragnie, abyśmy to robili w taki sposób. Biblia jest pełna słowa, natchnienia, inspiracji do tego, by głośno, z radością oddawać Bogu cześć. Czynimy to jako zielonoświątkowcy. Głośno wielbimy Pana. Głośno oddajemy Mu chwałę. Wierzę, że jedynie jesteśmy w stanie to robić dlatego, że Pan rozweselił nas, że dotknął nas swoimi czynami, że sprawia, że radość Jego jest w naszych sercach, bo możemy oglądać dzieła Jego rąk. Dlatego tak w wielu miejscach Bożego Słowa jest zapisane, abyśmy to robili głośno, radośnie, spontanicznie. Pan Jezus nawet powiedział, że jeśli my będziemy milczeć, kamienie krzyczeć będą. Chwała Bogu za to. I to jest najpiękniejsza forma uwielbienia. To jest najcudowniejsza forma uwielbienia. Uwielbiam Boga i chwalę Pana bez względu na porę i okoliczności. Bez względu na czas, bez względu na to, co się dzieje, bo Bóg jest godzien chwały. W Psalmie 92, wiersze 2 i 3 czytamy: dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy, obwieszczać z rana łaskę Twoją. Kiedy wstajemy, kiedy nam się nie chce, kiedy mamy przed sobą ciężki dzień, kiedy okoliczności nie sprzyjają, kiedy dzieci mają kilka sprawdzianów w szkole, kiedy mamy coś ciężkiego do wykonania, mamy pracę przed sobą, albo musimy coś bardzo ważnego załatwić. Kiedy wstaję rano, oto prawdziwy chwalca, ten, który żyje i raduje się Panem, którego rozweselił Pan, oto z rana obwieszcza Jego łaskę. Oto z rana wstaje, otwiera swoje usta i dziękczynieniem oddaje Mu chwałę i wysławia Go i raduje się Panem. A w nocy, a wieczorem, po ciężkim dniu, kiedy jestem zmęczony, kiedy wiele było wrażeń i przeżyć, kiedy wiele różnych trudnych sytuacji miało miejsce, Panie, wieczorem także będę się radował, wieczorem będę także opiewał wierność Twoją, że byłeś ze mną przez cały dzień i biada mi, jeśli Boga nie uwielbiam. Biada mi, jeśli Panu nie oddaję chwałę. Biada mi, że jako chrześcijanin, Boże dziecko, nie wywyższam Go, nie oddaję Mu czci, nie robię tego rano, nie robię tego wieczorem, nie robię tego podczas dnia, nie ma w moim sercu uwielbienia, nie ma w moim sercu chwały, każdego dnia oddaję Mu cześć. Wyście do Rzymian, apostoł Paweł napisał do Kościoła, do Rzymian, napisał o ludziach wierzących taki werset, dlatego że poznawszy Boga, zapamiętajmy ten pierwszy fragment, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jak Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I gdybyśmy przeczytali ten pierwszy rozdział, to jest rozdział tragiczny. Studenci Bożego Słowa wiedzą, o czym ten rozdział jest. Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jak Boga. Nie byli chwalcami. Nie oddawali Mu czci. Zaniedbali tą formę. Uwielbienie jest czymś pięknym. Ono sprawia, że Bóg jest blisko. Że niebo jest coraz bliżej. Że w moim życiu przejawia się chwała Boża. I kiedy centrum mojego uwielbienia jest Bóg, jest Chrystus w Duchu Świętym, wtedy rzeczy zaczynają się dziać. Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy. Kilka moich myśli, spostrzeżeń, to nie złośliwe, to jest bardziej w duchu troski, zabiegania o Kościół. Oby nas Bóg zachował, żebyśmy uwielbiali uwielbienie. Takie tendencje spotykam w Kościele i widzę, coraz mocniej się one przebijają, że my uwielbiamy uwielbienie. Albo uwielbiamy grupę uwielbieniową. Albo uwielbiamy lidera uwielbienia. Nie jesteśmy po to tutaj, by uwielbiać uwielbianie, by uwielbiać zespół uwielbiający, by uwielbiać lidera, który prowadzi uwielbienie. Uwielbiamy Jezusa. Potrzebujemy więcej Jezusa. Potrzebujemy więcej Jego chwały. O, On ma być centrum naszego uwielbienia, bo wtedy jesteśmy chrystocentryczni, gdy stoimy razem i widzimy Chrystusa i widzimy Jego potęgę, Jego chwałę i bez względu na to, co się dzieje wokół nas, czy gra jedna gitara, czy gra 30 instrumentów, ja uwielbiam Jezusa, bo po to tu jestem, aby Mu oddać chwałę. Wtedy widzę, że Jezus jest super, że Jezus jest wielki, że Jezus jest potężny. Wiecie, jak można siebie sprawdzić? Wiecie, jak można siebie przetestować? Usłyszałem to, to słowo usłyszałem, słuchając jednego kazania, jednego z największych liderów Kościoła, który ma w swoim kościele prawie 20 tysięcy ludzi. Jego grupa uwielbiająca to jest dziesiątki osób obdarowanych, utalentowanych, którzy grają na różnych instrumentach. I on powiedział, przeraża mnie to, kiedy ludzie wychodzą z kościoła i mówią, jaki był wspaniały zespół, jakie było wspaniałe uwielbienie, jaka była super muzyka. Mówi, Duch Święty złamał moje serce. I wtedy zacząłem mówić do kościoła. Kiedy wychodzicie z nabożeństwa, macie mówić, że Jezus był super, że Jezus był obecny, że Jezus dokonywał cudów, że Jezus był w centrum naszego zgromadzenia i że Jezus jest wielki. Wtedy kościół jest kościołem. Ale kiedy wychodzimy i mówimy, jaki był zespół, jakie było uwielbienie, wychodzimy jak z klubu, jak z jakiegoś wydarzenia rozrywkowego, ale my wychodzimy z kościoła, gdzie Jezus jest Panem, głową i z Niego czerpiemy do życia. Halleluja! Jezus jest źródłem naszego życia. Oto życzę sobie i życzę nam, abyśmy wychodząc ze zgromadzenia mieli taką wiarę w sercu, że widzimy Jezusa, który czyni cuda, że widzimy Jego moc, że widzimy Jego chwałę, że widzimy Jego majestat, widzimy Jego potęgę, bo to On wzbudza w nas wiarę, która zaczyna działać i czyni różne niesamowite rzeczy. Chciałabyśmy obejrzeli klip. Klip, który kiedyś poruszył moje serce. Ja mam wiele DVD, wiele klipów i wiele oglądałem koncertów uwielbienia. Począwszy od najnowszych trendów, po bardziej standardowe, bardziej stonowane. Miałem okazję być w różnych krajach, widziałem wiele nabożeństw. Chciałbym, abyście obejrzeli, jak to wygląda gdzieś indziej, tam, gdzie nie jest tak bogato, tam, gdzie nie ma instrumentów, tam, gdzie może nie ma mocnego nagłośnienia, tam, gdzie zabijają za to, że jesteście człowiekiem wierzącym. Tam, gdzie ludzie przychodzą po to z narażeniem życia, aby spotkać Jezusa. Aby spotkać się z Jezusem razem w zgromadzeniu. Chciałbym, abyście obejrzeli te parę minut. To jest krótki klip o tym, jak to wygląda w Chinach. Popatrzcie i obejrzyjmy, jak ludzie tam przeżywają Boga.
Spotkaliśmy się na polu kukurydzy lub na cmentarzu. To było najlepsze miejsce na spotkania i modlitwę. Pamiętam, jak mieszkaliśmy pod gołym niebem więcej niż pół roku. W ciągu dnia i w nocy trzeba było podejść do okna, by kogoś zawołać. Nieważne, czy było to południe, czy północ. Wszyscy się zbierali, aby się spotkać razem. Nie zdążyliśmy się obejrzeć i trzy pokoje były już pełne. Po rewolucji kościoły domowe powoły zaczęły wychodzić z ukrycia. Kiedy Mao Zedong umarł, Chińczycy, rozczarowawszy się fałszywym Bogiem, zaczęli szukać prawdziwego. Po raz pierwszy w życiu ludzie z niskich warstw społecznych spotkali się twarzą w twarz z Bożą łaską, miłością i z ofiarą Chrystusa na krzyżu. Po raz pierwszy zrozumieli, że w Kościele Bożym mają wartość i są darzeni szacunkiem, czy mogli się nie radować, dostając najcenniejszy dar. Kiedy pierwszy raz przyszłam do kościoła, było tam tak dobrze. Uchwyciłam sens życia. Moja dusza zaznała pokoju, którego wcześniej nie miałam. Pokój z Bogiem. Dlatego mogę powiedzieć wprost, będę szła za Bogiem przez całe życie. W trakcie nabożeństwa moja dusza się unosiła. Panie, jak będzie cudownie, kiedy będziemy mogli się spotkać każdego dnia. Trzy noce nie spałam, byłam wypełniona radością. Wołałam, Panie, dlaczego jestem tak pełna radości? Z czego jestem szczęśliwa? Nie mam pieniędzy, nie mam rodziny, nie mam nic. Byłam przekonana, że ta radość pochodzi z nieba. Nie zostałem uzdrowiony, kiedy uwierzyłem, ale odczuwałem nie dającą się opisać radość. Nie wiem, skąd ona pochodziła. Rozmyślałam, aż postanowiłam iść za Chrystusem. Największą radością było to, że nareszcie znalazłam sens życia. Kiedy spoglądam wstecz, cieszę się, że nie wybrałam drogi grzechu. Chińczycy w swoim ziemskim życiu zaznali wiele grzechu, ale nie poznali pokoju, który pochodzi z przebaczenia i chrztu Duchem Świętym. Płakałem przez całe kazanie. Sam nie wiem dlaczego. Bałem się, że wszyscy zobaczą moje łzy i dlatego starałem się je wycierać. Spuściłem głowę i słuchałem kazania, aby nikt nie widział. Ono było o pokucie przez przyjęcie ofiary Chrystusa. Zawsze byłam jak syn marnotrawny, ale Boża miłość mnie podtrzymała. Boża wieczna miłość mnie ogarnęła. Jestem tak bardzo szczęśliwa, że mogę służyć Bogu. Zawsze będę pamiętać, zostałem uzdrowiony tylko z Bożej miłości. Kiedy Bóg przyszedł do mnie, to dotknął mojego serca tak mocno. Moc Jego przesłania przebudziła mnie. Wiedziałem, że On chce mnie użyć do zbawienia ludzi. Oddanie.
To krótki fragment z życia Kościoła w Chinach. To, co mnie porusza najbardziej, to świadectwa, które są motywacją do uwielbienia. Sprzeżyć z Bogiem. To jest tak bardzo mocno związane z tym, co przeczytaliśmy. Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami Twymi, raduję się z dzieł rąk Twoich. Modlimy się o to i modlę się o to, abyśmy byli takimi ludźmi, abyśmy nie byli uzależnieni od środków zewnętrznych, ale aby uwielbienie dla Pana płynęło z naszego wnętrza, bez względu na to, co się dzieje wokół nas, co przeżywamy i co mamy, Bóg jest godzien chwały. Drugie przesłanie, które wynika z Psalmu 92. Będę czytał od wiersza 6. Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje. Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. Choć wyrastają bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Bo to nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo to nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. Róg mój wywyższyłeś, jak róg bawołu. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich. Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, którzy powstają przeciwko mnie. To prawda. Wiersz 8 jest prawdą. Oto bezbożność i grzech rozmnaża się wokół nas. Kwitnie jak ziele. Tak kwitną wszyscy źli ludzie, pełni grzechu. I gdy patrzymy na to, co się dzieje wokół nas, oto prawda biblijna. Jeśli ktoś nie dba o ogród, jeśli ktoś nie dba o swoją działkę, to ona bardzo szybko zarośnie chwastami, zarośnie zielem. Ziele ma to do siebie, że niesamowicie szybko się rozwija, niesamowicie szybko przerzuca się na inne miejsca. I tak jest z grzechem, tak jest z tym, co dzieje się wokół nas. Już w piątek mówiłem, że musimy się modlić, kiedy słyszę o takich rzeczach, kiedy czytam takie rzeczy. Jeden z największych kardiochirurgów polskich, który jest chory, który niedawno miał raka płuc. Na stronie internetowej, gdy prowadzi się z nim wywiad, pisze: nie ma Boga. Czym bardziej jestem starszy, czym bardziej jestem chory, czym bardziej zgłębiam zagadnienia ludzkie, stwierdzam, że Boga nie ma. Że Boga nie ma. Musimy się modlić o to, by to ziele, które rośnie wszędzie w koło, nie rozrastało się aż tak szybko. A później gdzieś tam w innym miejscu włączam jakiś filmik na YouTube, bo patrzę, oto ręka Boga w Argentynie. I oto zaczynam wsłuchiwać się i oto słyszę, że jest to Kościół, który uwielbia Maradonę jako swojego Zbawiciela i Pana. Jako swojego Chrystusa, oddając Mu dzieci, chrzczą w imię Maradony. Oto wyprawiają różnego rodzaju dziwne rzeczy, prowadząc kult człowieka. Żyjemy w czasach okropnie złych. Psalm powiada, przeczytaliśmy wiersz 8, że jak ziele, jak chwasty, jak coś niedobrego, nieprzyjemnego rozwija się i rozrasta się zło. Ale, kochani, jest na to odpowiedź. I tą odpowiedzią jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy my. Jesteś ty i ja. Jesteśmy tu po to, by rozszerzać, by propagować, by nieść przesłanie, by ogłaszać wielkie dzieła Boże. Oto wiersz 6 mówi, jakże wielkie są dzieła Twoje, Panie. O więc zło się rozrasta. Grzech jest wokoło, ale większe są dzieła Boże. Większe są dzieła Pańskie. Głębokie są myśli Boże. I my poznaliśmy ich. My jesteśmy nazwani mądrymi. Biblia powiada, człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje, a myśmy pojęli. To łaska Boża. To dar Boży. To błogosławieństwo. To przywilej. To zaszczyt. Oto cel naszego życia. Panie, chcę nieść to przesłanie. A więc po drugie, ten drugi fragment nazywam, zanoszę Boże przesłanie w mocy Ducha Świętego. Po to jestem. Wielbię Boga każdego dnia, bo rozweselił moje serce. Ale także zanoszę Boże przesłanie o życiu, o zdrowiu, o mocy, o zwycięstwie. Jestem pozytywnym tym czynnikiem przemian naszego społeczeństwa, bo Bóg nas do tego powołał. Róg mój wywyższyłeś, jak róg bawołu. Namaściłeś mnie świeżym olejkiem. Oto Bóg chce, abyśmy popatrzyli z pogardą na diabła szatana. Popatrzyli z wiarą, zwycięstwo nad mocami ciemności i nie dali się pokonać przez ziele, które kwitnie i rozrasta się w koło. Musimy wyplenić to, co złe. Poprzez nasze świadectwo, poprzez naszą modlitwę, poprzez naszą wiarę. Poprzez to, że zaufaliśmy Panu, jesteśmy Kościołem, który świeci w ciemności. Jesteśmy każdy z indywidualny człowiek Kościoła, każdy z nas indywidualnie jest światełkiem, które się świeci, które Bóg powołał na tej ziemi. Psalm 92, wiersz 8-9 mówi, choć wyrastają bezbożni jak ziele, choć kwitną wszyscy złoczyńcy i tak zginą na zawsze. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki. Gdzie ma być Pan wywyższony? Ma być wywyższony w moim życiu. Ma być wywyższony przeze mnie. Ma być wyniesiony wysoko. Dlatego, że nie wstydzę się Go. Dlatego, że jestem Mu wierny. Dlatego, że Go kocham ponad wszystko. Dlatego, że ten świat jest obcy mi. Ten świat nie pała nadzieją. Nie mamy nadziei w tym świecie. Kochani, Kościele Jezusa Chrystusa, należymy do Pana. Pańscy jesteśmy. On jest naszym życiem. On jest naszą nadzieją. Niech będzie wywyższony w nas. Niech będzie wywyższony w naszym życiu. A Słowo Boże, które mamy, ma moc zmieniać wszystko. Biblia mówi, że wiara wchodzi do naszego życia przez Słowo. Jeśli chcemy być człowiekiem wiary, jeśli chcę przez wiarę dziedziczyć błogosławieństwa Boże, jeśli pragnę, aby było dużo wypełnionych obietnic Bożych w moim życiu, muszę mieć dużo wiary. A żeby mieć dużo wiary, potrzebuję dużo słowa. Dużo Jego słowa. Jego myśli są głębokie. Wielkie są Jego dzieła. Słowo jest tym, co powinno mnie inspirować. Pan Jezus był specjalistą od głoszenia słowa. Jego krucjaty przebudzeniowe były w oparciu o słowo. Bo to On mówił, że Słowo Boże ma wielką moc. To o Nim mówiono, skąd ta mowa i skąd takie słowa. Mówi jako moc mający, ale to Słowo było namaszczone. Dzisiaj mamy Biblię i dziś czytamy Boże Słowo. I dziś możemy otworzyć list Hebrajczyków i możemy przeczytać, że Słowo Boże jest żywe, jest skuteczne, jest ostre jak miecz obosieczny. To jest nasze źródło życia. To jest nasze źródło siły. Słowo Boże. Ono da nam siłę do życia, nawet w takich strasznych warunkach, w jakim żyją Chińczycy. Gdy przychodzili, słuchali słowa i pozwolili słowu, aby weszło w nich, nagle zaczęła rozpierać ich radość. Nie mają wiele. Są biedni. Nie mają nawet wyposażenia w swoich kościołach. Spotykają się wśród skał. Ale wielbią Boga, bo przeżyli słowo. Bo słowo mieszka w ich sercach. I Pan Jezus głosił słowo. W Ewangelii Marka w 2, wierszu 2 czytamy: i zeszło się wielu. Takich się przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A On głosił im słowo. Będą zawsze ludzie, którzy będą chcieli słowa. Którzy będą chcieli słuchać słowa. Którzy będą spragnieni słowa. I to właśnie ci ludzie będą doświadczać mocy tego słowa. Mamy obietnicę, to jest obietnica prorocza. Jeden z proroków małych, Amos, to nie był wielki prorok, ale Amos w swojej księdze proroczej w 8 rozdziale prorokował tak. Oto idą dni, 8 rozdział, wiersz 11. Mówi Wszechmocny Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się będą z północy na wschód, szukając słowa Pana, lecz go nie znajdą. W owym dniu mdleć będą z pragnienia panny piękne i młodzieńcy. Przyjdzie taki czas. Może dziś się wydaje wielu młodym ludziom, że mają swoje źródła inspiracji. Mają ten świat. Mają swoich idoli. Z powykręcanym, chorym, zepsutym życiem. Swoje gwiazdy, które czczą. Nawet nadają imionami tych gwiazd nazwy szkołom. A gwiazda pełna zboczenia, nieprzyzwoitości, głupoty, nonszalancji. Świat jest dziś chory. Potrzebuje Jezusa. Ale przyjdzie dzień, bo Bóg się nigdy nie myli. Słowo Boże jest prawdą. Że przyjdzie taki głód na słowo, że ludzie będą szli tak jak w Afryce dzisiaj. Potrafią iść z południa na północ, aby słuchać Bożego Słowa, bo tam jest głód Słowa Bożego. Przyjdzie na ten pogrążony w dobrobycie, czy pochłonięty dobrobytem świat Europy. Przyjdzie głód słowa, kiedy już wszystko zawiedzie, kiedy wszystko już padnie, kiedy wszystkie źródła zaczną być już niewystarczające. Przyjdzie głód słowa. Ludzie zaczną szukać Boga. Bądźmy na straży. Głośmy słowo. Boż Słowo Boże zwiastowane w mocy Ducha Świętego pod Jego namaszczeniem zmienia szarą rzeczywistość naszego życia w świetlistą przyszłość. To jedynie Słowo Boże ma moc zmienić człowieka. Dlatego dobrze jest zapraszać ludzi pod słowo. Dobrze jest, żeby słuchali słowa. Dobrze jest, żeby Słowo mogło penetrować ich serca, bo to Słowo Boże ich zmieni. To Słowo Boże da im życie. To, co Bóg mówi, jest prawdą. Jest pełne inspiracji i życia. Jeden przykład jeszcze z Ewangelii Marka. 1 rozdziału. I weszli do Kafarnaum. I zaraz w sabat wstąpił do synagogi. I głosił. Zwiastował. Nauczał. i zdumiewali się nad nauką Jego, gdyż nauczał ich jak moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. To jest to, czego potrzeba Kościołom. Ludzi, którzy będą głosić z mocą, którzy będą nauczać z namaszczeniem, którzy będą wzbudzać podziw. Ludzie będą zdumieni, że nauczamy jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Słowo, nauczanie. A był w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, przeszkadzał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. Przyszedłeś nas wytracić. Przyszedł wytracić. Przyszedł odnieść tryumf nad mocami ciemności. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij, wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: co jest? Nowa nauka głoszona z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicy. Oby to się stało pośród nas. Bądźmy ludźmi słowa. Każdy z nas ma usta. Każdy z nas może głosić, wypowiadać słowa. Może zwiastować tą wspaniałą nowinę, która zmieni życie ludzi. I ostatnia myśl, ostatni fragment, inspirujący, który napawa nas nadzieją, że Pan jest wierny do końca. 13 werset. Obietnica, oto wizja, chcemy ją mieć. Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, rozrośnie się jak ceder Libanu. Zasadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińce Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy i że jest opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. Dlatego starość mnie nie przeraża. Dlatego, że posuwamy się w latach, rzecz nieunikniona, ale ja mam słowo. Mamy słowo. Siostro, bracie, masz słowo. Po pierwsze, to słowo brzmi tak, że Boża sprawiedliwość triumfuje, że ma moc się rozrosnąć, że wyrośnie jak palma, że rozrośnie się jak ceder Libanu. Pamiętacie ten obraz chwastów i zielska, które rośnie? Obraz grzechu, obraz złych nawyków, złego postępowania. A teraz Pan mówi: ja tu triumfuję. Moja sprawiedliwość i sprawiedliwy mój lud wyrośnie jak palma. Przepiękne są wybrzeża palmowe. Przepiękne są palmy w Izraelu. Cedry, kiedy rozrastają się, kiedy pokrywają ziemię, dają schronienie, cień, tworzą piękny klimat, wyglądają cudownie. Tak jest z tymi, którzy są zasadzeni w domu Pańskim, którzy wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Tak jest z Tobą i ze mną, z każdym z nas. Każdy z nas zasadzony w dziedzińcu Pańskim wyrasta jak palma, ma moc rozrastać się jak ceder. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Są w pełni sił i świeżości. To jest Boża obietnica. Nie po to, aby korzystać z uciech tego świata i żyć życiem dla siebie. Tę świeżość, tę siłę, po to, aby obwieszczać, że Pan jest dobry, prawy, że jest opoką moją i nie ma w Nim nieprawości. Jeśli taki będziemy mieli cel, to mamy obietnicę. Jeśli to będzie naszym celem, jeśli takie będziemy mieli życie, że chcemy obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją, że nie ma w Nim nieprawości, to mam obietnicę, że jeszcze w starości będę pełen sił i świeżości. Traktujmy poważnie Jego słowo. To jest słowo do nas. To jest list Pana Boga do nas, do swoich dzieci. To jest słowo, które On nam daje. Możemy zmienić klimat i rzeczywistość wokół siebie. Bez ograniczeń. Do końca życia. Świat musi poznać, że jest prawość i sprawiedliwość. Że Bóg jest wielki. że Bóg jest potężny i wielu przyjdzie, i wielu doświadczy, i wielu przyjmie, i wielu dozna tego, co Bóg ma moc uczynić. Przyjmijmy ten psalm do swojego życia. Niech to będzie przesłanie, które napawa naszą przyszłość wizją. Bądźmy chwalcami. Bądźmy tymi, którzy niosą przesłanie w Duchu Świętym. Bądźmy nośnikami przemian w naszym środowisku. Jesteśmy jak ta palma, jak ceder Libanu. Możemy być świeży, możemy przynosić owoc, możemy się cieszyć i radować, bo Pan rozweselił nas dziełami swoimi. Pan rozradował nasze serca. Bądźmy Mu wdzięczni. Chcemy się modlić. Powstańmy na koniec naszego nabożeństwa. Chcemy podnieść nasze ręce do Pana. Chcemy wyrazić Mu wdzięczność. Chcemy Go uczcić. O tak, jesteśmy ubłogosławieni. Tak, mamy zespół, mamy muzyków, mamy chwalców, mamy tych, którzy śpiewają, prowadzą nas. To jest piękne, to jest dobre. Bóg tego chce. On chce, żeby byli muzycy. On chce, żeby byli liderzy. On chce, żeby grać Mu na strunach, na harfie, tak jak czytaliśmy w psalmie. On cieszy się z muzyki, która płynie dla Niego. Ale najpiękniejszym uwielbieniem, które jest miłą wonią dla Pana, jest to, co wynika z naszego serca, co płynie z naszego wnętrza. Kiedy nie milczę, kiedy otwieram moje usta, kiedy Go chwalę, powiedz: Panie, chcę być chwalcą, chcę Cię chwalić o poranku, chcę Ci dziękować za wierność każdego wieczoru. Uczyń mnie chwalcą, uczyń mnie chwalcą, uczyń mnie także namaszczonym, który będzie głosił to przesłanie innym. Nie będę się wstydził Twojego słowa, nie będę się wstydził mojego świadectwa. Będę opowiadał o Tobie, jak dobry jesteś. Będę mówił o tym, jak wspaniały jesteś. Będę nośnikiem przemian, będę zmieniał klimat wokół siebie. Nie będę jak kameleon, który dostosowuje się do kolorów tego świata. Nie będę upodabniał się do wron, które kraczą na polu. Nie chcę być jak ten świat. Chcę być inny. Chcę być Twój. Chcę być nośnikiem przemian. Chcę być świadectwem. Chcę być życiem, Panie. Chcę być Twoim przykładem. Chcę, abyś Ty był wywyższony przez moje życie. Bo wtedy wielu się zmieni wokół Ciebie. Wielu dozna zbawienia. Nawet nie mamy pojęcia, jak wielu ludzi oczekuje na zmianę swojego życia. Choć dzisiaj się buntują, choć dzisiaj mówią nie. Ale tam w głębi mają pragnienie, aby coś ze swoim życiem zrobić. Bo jest im ciężko, jest im źle. Powiedz: Panie, oto jestem Twój, do Ciebie należę. Chcę rozrosnąć się, Panie, jak ten ceder, jak palma. Chcę, Panie, zmienić klimat wokół siebie. Panie, dziękujemy Ci, że mówisz dziś do naszych serc. Dziękujemy Ci, że dzisiaj, Panie, poruszasz nasze wnętrze, że dziś ten psalm jest przesłaniem życia dla nas. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty kształtujesz swoich chwalców na tym miejscu. Chwalców, którzy Ci będą oddawać cześć, którzy będą śpiewać i wywyższać Ciebie bez względu na okoliczności, bez względu na to, czy jest poranek, czy jest wieczór. Panie, chcemy Ciebie chwalić, chcemy Ciebie uwielbiać, chcemy wywyższać Twoje imię. O, Panie, chcemy być ludźmi, którzy oddają Ci cześć. Panie, dziękujemy Ci, że użyjesz nas także jako swoje instrumenty, jako swoje narzędzia. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś dobry, że jesteś wspaniały, że nas pobłogosławisz, że nas użyjesz, że nas napełniasz swoim Duchem Świętym. Halleluja, halleluja, halleluja. Wspomniany przeze mnie pastor tego wielkiego kościoła powiedział do swojego kościoła tak: jakby wyglądało nasze uwielbienie, gdyby zniknęli wszyscy muzycy z podium? Gdyby nie było już nikogo, kto gra, gdyby nie było żadnego prężnego, dynamicznego lidera, który poprowadzi? Jakby wyglądało nasze uwielbienie? Jak zachowałby się Kościół, gdyby nagle nie było instrumentów prowadzących? I gdybym stanął na podium i powiedział: wielbijmy teraz Pana, oddawajmy Mu chwałę, jaki byłby oddźwięk? Jak długo by trwało uwielbienie? Pomyślałem sobie, co by było, gdybyśmy zorganizowali nabożeństwo uwielbienia i zapowiedzieli, że spotkamy się w piątek, będziemy wielbić Pana, ale nie będzie żadnego zespołu. Ile ludzi przyjdzie do naszych zborów, do naszych kościołów, aby wielbić Boga, aby Mu oddawać cześć, wynikającą tylko z serca, tylko z przeżyć z Bogiem, że dlatego, że doznałem Jego mocy, rozweselił moje serce, bo wielkie dzieła dzieją się, Boże, w moim życiu, i za to Mu oddaję chwałę. Powiesz, ale ja nic nie przeżywam, nic się nie dzieje. A ja zapytam, jak wygląda Twoja społeczność z Bogiem? Jak wygląda Twój dzień? Ile Słowa Bożego w Twoim życiu? Ile jest pragnienia w Twoim sercu? Jak bardzo chcesz być blisko Pana? Jak bardzo chcesz mieć z Nim społeczność? Kiedy to przeanalizujemy, stwierdzimy, że to tak naprawdę moja wina, że tak mało Boga w moim życiu, że tak mało cudów w moim życiu, że tak mało uniesień, doznań, tych wzruszających, o których mówili Chińczycy, że coś napełnia, coś daje pokój, coś sprawia, że ogarnia mnie niesamowita radość, coś sprawia, że czuję się tak dobrze, że jestem pewny, bo wiem, komu uwierzył, że wiem, kto się o mnie troszczy i wiem, do kogo należę. Oby tak było w naszym życiu.